sportowskiej audycji literackiej goszczę dzisiaj Martę Jaskulską, autorkę książki Żyj ciekawiej 30 dni bez alkoholu.
Dzień dobry.
Ja, tak jak rozmawiałyśmy już w kuluarach, bardzo rzadko czytam poradniki, ponieważ kiedy słyszę powinnaś, musisz, to buduje jakąś taką barierę już na dzień dobry. Natomiast w twojej książce takie słowa praktycznie nie występują.
Tak, bo ja wiem, że my jako ludzie mamy bardzo dużą niechęć do tego, żeby wykonywać czyjeś polecenia. Zwłaszcza w kontekście zmiany nawyków, które są, sama nazwa zmiana mówi już o tym, że są trudne, prawda? A jeszcze kiedy dochodzi do tego propozycja rozstania się z czymś, co lubimy, bo książka ma pod tytuł 30 dni bez alkoholu, no to w ogóle już myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to było przyjemne i żeby to było w zgodzie z człowiekiem i żeby to było takie otwierające i zmieniające narrację, bo to jest też ważne. Nam się wydaje, że rezygnując z alkoholu coś tracimy, a ja tak naprawdę udowadniam tym projektem, że jest zupełnie odwrotnie, że dużo zyskujemy.
Opowiedz proszę naszym słuchaczom o tym, jak zaczęła się droga do książki i skąd wziął się ten pomysł?
Pomysł wziął się z tego, że ja sama zrobiłam sobie taki eksperyment. Czyli to jest projekt zainspirowany moim własnym doświadczeniem. Jestem psycholożką kliniczną, mam za sobą 8 lat studiów i wiele, właściwie ponad 100 godzin terapii własnej. Generalnie jestem przygotowana do zawodu psychoterapeutki, czyli można powiedzieć, że coś wiem o mózgu, o emocjach i też o substancjach psychoaktywnych. A jednak mimo to piłam alkohol umiarkowanie i wydawało mi się, że on mi służy, że to jest w porządku. Nie przesadzałam, trzymałam się tak zwanych bezpiecznych limitów, bo kiedyś coś takiego funkcjonowało. Dzisiaj już wiemy, że żadna ilość alkoholu nie jest bezpieczna. No i myślałam, że to jest w porządku, ale zainspirowana otoczeniem i tym, jak bardzo ludzie dookoła mnie pili, stwierdziłam, że mam ochotę zrobić sobie taki sprawdzian, jak to będzie bez alkoholu. Zrobiłam ten sprawdzian i efekty okazały się tak spektakularne, że wiedziałam już, że do alkoholu raczej nie wrócę. Chociaż ja też nie jestem fanką takiego zero-jedynkowego podejścia, że nigdy, że zawsze. Raczej mówiłam początkowo, że napiję się, jak będę miała ochotę. Tylko, że nie sądzę, żeby ta ochota się jakoś szybko pojawiła. No i tak funkcjonowałam rok, nie robiąc z tego mojego eksperymentu jakiegoś wielkiego halo. Ale po roku miałam takie olśnienie, że bardzo chciałabym rozpropagować ten pomysł i zachęcić więcej osób do tego, żeby zrobiły to samo. No i zaczęło się od tego, że umieściłam taki post na Facebooku, stworzyłam projekt, zatytułowałam go ciekawiej, aby pokazać wszystkim, że wbrew temu, co nam się wydaje, bez alkoholu żyje się dużo ciekawiej. Zaczęłam zachęcać znajomych, potem znajomych znajomych, potem pojawiłam się na Instagramie, z czasem na TikToku. Książka jest efektem takiego zjawiska. Ja dawałam w tym projekcie, i taka była moja propozycja od samego początku, dawałam ludziom narzędzia i wiedzę, które miały im ułatwić i uprzyjemnić ten eksperyment. Bo ja uważam, że zmiana nawyków działa wtedy, kiedy jest przyjemna. Jeżeli rezygnujesz z czegoś i jest to męka, to jest bez sensu. Wszyscy chcemy żyć przyjemnie, prawda?
I ty mówisz o tych mechanizmach nagradzania, mówisz również o tym, jak działa mózg, mówisz o dopaminie, o serotoninie, mówisz o naszej korze mózgowej i opowiadasz o tym, jak wygląda cały proces.
Tak, bo wierzę w to, że z jednej strony wiedza to potęga. Wiedza też w takim znaczeniu, że prosto i łatwo podane informacje, które pomagają nam zrozumieć siebie samych, podejść do siebie z życzliwością, z łagodnością i z takim właśnie dystansem, a z drugiej strony poza tą wiedzą bardzo ważne jest doświadczenie. Czyli ja wierzę w to na przykład, że jeżeli ktoś wysłucha tej rozmowy, to jest super początek i fajnie, że dowie się jakichś być może ciekawych dla niego informacji, ale i tak to nigdy nie zastąpi kolejnego kroku, czyli tego, że ta osoba zdecyduje się zrobić sobie takie doświadczenie. A samo doświadczenie z kolei też, podobnie jak sama wiedza, to jest za mało, żeby zmiana była trwała. Bo w przypadku na przykład takiej zmiany jak rezygnacja z alkoholu, to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby to nie była męka, żeby to rzeczywiście było przyjemne oraz żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby ta zmiana przeprogramowała nam mózg w realny sposób, tak? Czyli żebyśmy my nie tylko przestali pić alkohol, tylko żebyśmy my przestali chcieć pić alkohol. I ja to w tym projekcie obiecuję, że z ciekawiej nie tylko właśnie przestajesz pić, ale po prostu przestajesz mieć na alkohol ochotę, a wręcz alkohol wydaje ci się jako pomysł kompletnie absurdalny.
Czy nie masz wrażenia, że my w polskiej kulturze już w tej chwili nie dość, że romantyzujemy w jakiś sposób alkohol? To znaczy ta jedna lampka wieczorem nas rozluźnia, pomaga nam zasnąć, oderwać się od rzeczywistości, ale kiedy idziemy na urodziny, pojawia się alkohol. Kiedy idziemy na wernisaż, pojawia się alkohol. Kiedy spotykamy się ze znajomymi, pojawia się alkohol. On stał się, zresztą o tym piszesz, że alkohol w zasadzie stał się niewidzialny.
Tak.
Ale on jest bardzo wyraźny.
Tak, ja w ogóle myślę, że to, co jest niewidzialne, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jest bardzo niebezpieczne, bo steruje nami, a my nawet nie mamy tego świadomości. Więc rzeczywiście zgadzam się, że tak jest, że alkohol jest bardzo normalizowany. Jednocześnie bardzo ciężko jest, specjalnie, szczególnie w niektórych kręgach, bardzo ciężko jest go nie pić. Bo jedna rzecz to jest to, że ktoś może mieć ochotę na taki eksperyment, czy nawet potrzebę takiego eksperymentu. A druga rzecz to jest gotowość naszego otoczenia, bo tak jak mówisz, ludzie są przyzwyczajeni, że alkohol jest nieodzownym elementem codzienności, prawda? I kiedy idziesz na wesele, czy kiedy idziesz na czyjeś urodziny i nie chcesz wznieść toastu alkoholem, to ludzie potrafią się obrazić. Natomiast ja lubię widzieć sprawy w taki pozytywny sposób i widzę na przykład w tej kwestii bardzo dużą zmianę. W tym czasie, w którym działam, to są prawie 2 lata, widzę, że bardzo zmieniła się nasza narracja kulturowa. Ja nie mówię, że ona zupełnie się przeobraziła, to jest wciąż proces oczywiście, ale widzę, że jesteśmy dziś w innym miejscu. Widzę też, jak popularne są inne, alternatywne formy spędzania czasu czy napojów i widzę większą otwartość. I liczę na to, że niedługo takie pytanie, dlaczego nie pijesz, będzie po prostu obciachem.
Miejmy nadzieję, ja się do tego bardzo przychylam. Twoja książka pojawia się w takiej przestrzeni właśnie tego alkoholu oswojonego w zasadzie, tak. Prawie niewidocznego, ale obecnego aż do bólu. Ale ono jest napisane o tyle ciekawie, że tak jak mówiłam, nie ma tam musisz, powinieneś, ale są podane między innymi zamienniki. Mówisz też o mechanizmach nagrody, które są bardzo ważne.
Tak, ja tą książkę napisałam, bo też zapytałaś mnie, co doprowadziło do książki. Zaczęłam mówić o projekcie i popłynęłyśmy gdzieś w inne rejony. A rzeczywiście książkę napisałam dlatego, że ludzie, którzy dołączali do Ciekawiej, pytali mnie, jak zacząć? Ja zaczęłam się pojawiać w różnych podcastach, w różnych mediach i widziałam, że przekonuję ludzi, którzy nie byli tak naprawdę wcześniej otwarci na ten eksperyment, czyli że mam ten bardzo taki unikalny moment, żeby coś im dać. I oni pytali, jak zacząć. Ja nie miałam dla nich niczego, bo moje social media były pełne wiedzy, no ale dotarło do mnie po kilku miesiącach, że nie mogę im powiedzieć, wejdź na Instagram Ciekawiej albo na Facebooka Ciekawiej i skroluj treści. Więc uznałam, że właśnie stworzę coś, co będzie takim przewodnikiem, 30-dniowym narzędziownikiem, który jest zbiorem najbardziej skutecznych elementów psychoterapeutycznych, które są połączone też ze wszystkim, co naukowo udowodnione działa także z innych źródeł, takich jak filozofia wschodu, czyli medytacja, oddech, wizualizacja i tak dalej. Ale rzeczywiście mocną stroną tej metody jest to, że ona jest oparta na wiedzy o mózgu. A mózg lubi, kiedy jest przyjemnie. I mózg lubi alkohol dlatego, że alkohol dobrze działa na układ nagrody. Jak sama nazwa wskazuje, ten układ bardzo lubi nagrody.
I mówisz o tej małpie.
Tak, tak. I też właśnie to jest to, co myślę, że bardzo ułatwia, czyli ta wiedza, zrozumienie siebie. Jeżeli ktoś obserwuje siebie i widzi na przykład, że ma jakieś postanowienie i ma taki ambitny plan, żeby coś zacząć albo z czymś skończyć i postanawia sobie to powiedzmy w poniedziałek, tak? I idzie mu dobrze pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, a potem nagle trzeciego lub czwartego okazuje się, że się potyka. My mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby się obwiniać, żeby się z tym źle czuć, żeby czuć się nieskutecznie i tak dalej. Ja w tej książce tłumaczę, jak działa mózg i dlaczego jesteśmy swoim największym sabotażystą i dlaczego nie ma w tym niczego dziwnego, dlaczego to jest tak silne, ten impuls, z którym próbujemy walczyć i dlaczego walka nie ma sensu. Czyli tłumaczę o tym, że mózg jest skonstruowany z... Ja w książce mówię o 2 częściach, to są tak naprawdę 3 części, ale ja łączę tę część gadzią i saczą, czyli taką zwierzęcą w jedną część, nazywam ją małpą. No i druga część to jest część właśnie kory przedczołowej, czyli to jest tak zwany, no ten nasz stratek, taki bardziej racjonalny, taki bardziej człowieczy, prawda, element, część naszego mózgu. No i to, co jest ważne, to jest to, że małpa odpowiedzialna jest za 90, a nawet 95% naszych zachowań. I ona ma olbrzymią moc. Czyli to, co my sobie postanawiamy, postanawiamy z miejsca kory przedczołowej. I jeżeli my nie zaprosimy do tego, do tej podróży, do tej zmiany, do tego eksperymentu małpy, czyli nie nauczymy małpy, że to będzie przyjemny czas, że ta zmiana będzie się jej też opłacać, że ona będzie przyjemna, że będzie prosta i co najważniejsze, że będziemy w tej zmianie bezpieczni, bo małpa bardzo potrzebuje być bezpieczna. To jest taka część ewolucyjna, która jakby została stworzona po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, czyli przetrwanie. To jeżeli my tej małpy nie przekonamy, to no, albo nie ma szans, że nam się uda, albo nawet jeżeli nam się uda, to będzie to kosztowało nas olbrzymi wysiłek. No i teraz co daje ta wiedza? Po pierwsze, człowiek ma większą życzliwość życzliwość wobec siebie, bo życzliwość to jest taki kawałek podejścia naszego, który bardzo podnosi skuteczność i jest bardzo rzadki. Myślę, że zdecydowanie potrzebujemy więcej życzliwości wobec siebie. Zawsze, nie tylko w kontekście zmiany nawyków. Więc to daje taką życzliwość, to daje też dystans i przede wszystkim to pozwala inaczej ze sobą pracować. Bo ja właśnie bardzo dużo mówię o tym, że nie możesz zabrać tej swojej małpie alkoholu i powiedzieć, teraz będziemy tutaj ambitnie funkcjonować bez alkoholu. Musisz coś dać w zamian. I masz tam różne propozycje, tak? W tej książce są zarówno propozycje innych napojów, to jest bardzo ważne, żeby podtrzymać rytuał, ale też innych zachowań. Albo właśnie różne pomysły na to, żeby potem z czasem, kiedy ci wychodzi, masz te kolejne dni eksperymentu bez alkoholu, żeby się nagradzać. Książka, tak jeszcze dodam, pierwotnie miała podtytuł 30 dni bez alkoholu i innych ucieczek, bo ona jest tak napisana, żeby pracować z każdym nawykiem. Ale ponieważ ją tworzyłam dla społeczności, to tak jak mówię, no część osób zainspirowała mnie do tej książki, bo pytali mnie wprost, jak zacząć, ale duża część społeczności czekała na książkę i już dawno nie piło alkoholu, więc ja chciałam, żeby oni mieli takie narzędzie uniwersalne, które pozwoli im po prostu żyć ciekawiej, czyli bardziej świadomie. No i rzeczywiście tak jest, że czytają tę książkę także osoby, które zmieniają swoje inne nawyki albo po prostu pracują ze sobą, bo jak sama wiesz, to jest taki narzędziownik, trochę jak taka terapia własna, tylko że jesteś sama ze sobą i wruszasz taką podróż do poznania siebie.
Na samym początku umieszczasz fragmenty wypowiedzi osób, które dziękują ci za to, że tę książkę napisałaś i za to, że stworzyła się taka wspaniała społeczność. I tutaj jedna z osób napisała: bardzo gratuluję pomysłu na ciekawiej, szczególnie, że w bardzo dla mnie nieoczywisty i nieinwazyjny sposób stał się dla mnie katalizatorem bardzo ważnej decyzji, czyli abstynencji. Ludzie dziękują ci za rozmowę, za wsparcie, jakiego im udzieliłaś. To rzeczywiście jest taki narzędziownik, który proponuje nowe rozwiązania, ale również daje takie podparcie na podstawie własnych notatek, które można umieścić pomiędzy stronami i kolejnymi dniami.
Tak, ja wychowałam się w takim domu, gdzie była obecna joga, więc ja trochę jedną nogą stoję w tej naszej zachodniej myśli i po szkołach terapeutycznych, no jakby znam dobrze narzędzia naszej psychoterapii, tutaj lokalnej naszej, czyli zachodniej. Natomiast drugą nogą jestem bardzo mocno zanurzona w praktykach wschodnich, czyli w jodze, w medytacji i w różnych innych technikach, które pozwalają uspokoić umysł i po prostu żyć bardziej świadomie. I to, co mnie bardzo urzeka właśnie w filozofii wschodu, to jest to, że w odróżnieniu od tego, jak my tutaj funkcjonujemy na zachodzie, oni bardzo stawiają na doświadczenie, czyli na zanurzenie człowieka w praktyce własnej. Na zachodzie jest tak, że jeżeli masz problem, idziesz do terapeuty, siadasz w fotelu i o nim rozmawiasz i możesz zapytać terapeuty o różne rzeczy, albo on może ci zadać dobre pytania i ty sobie sam odpowiesz, prawda? Natomiast na wschodzie jest tak, że człowiek raczej zaprasza cię do tego, żebyś zanurzyła się właśnie w jakieś doświadczenie i żebyś sama dla siebie była przewodnikiem. I ja trochę tak napisałam tę książkę. Ona oczywiście nie jest alternatywą dla terapii, natomiast to jest takie coś, co sprawia, że ty możesz sama ze sobą pracować, nie potrzebujesz do tego nikogo i jesteś w stanie wykonać tę pracę nie tylko w kontekście zmiany nawyku, bo jak sama widziałaś tam, rzeczywiście takim no, kluczowym właściwie elementem tej pracy jest to, że prowadzi się dziennik, że się zapisuje różne rzeczy, że się odpowiada na różne pytania. I na przykład kiedyś ktoś napisał na grupie, że najtrudniejszym dla niego zadaniem z całej książki, bo codziennie jest jakieś zadanie, było zadanie z dnia pierwszego, czyli zapisanie intencji. A intencja to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz zrobić ten eksperyment. Czyli czego w swoim życiu już nie chcesz, a czego chcesz. I to jest bardzo wzruszające dla mnie, że ludzie właśnie tak reagują. Ta osoba napisała, że dla niej to było najtrudniejsze, dlatego że to ją zmusiło do zadania sobie bardzo ważnych pytań. I widzisz, no dla mnie to jest niewiarygodne, że my jesteśmy dorosłymi ludźmi, żyjemy, podejmujemy codziennie tyle decyzji, wchodzimy w relacje, wybieramy partnerów życiowych i tak dalej, prawda? A nie wiemy, kim jesteśmy. Nie mamy przestrzeni, nie mamy takiego nawyku w ogóle, żeby być ze sobą, żeby zadawać sobie pytanie, żeby być na przykład w ciele, żeby czuć swoje ciało, żeby siedząc z kimś jednocześnie być w kontakcie ze sobą i zadawać sobie pytanie, jak ja się czuję przy tej osobie, czy to jest dla mnie dobra znajomość, czy to jest dla mnie wartościowe, czy ta decyzja mi służy, czy alkohol mi służy, czy scrollowanie mi służy i tak dalej.